już teraz oficjalnie Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, jeszcze raz.
Wczoraj w nocy była taka burzliwa debata na temat odwołania ministra Czarnka. Pani minister uczestniczyła w tej debacie, przysłuchiwała się tej debacie?
Tak, przysłuchiwałam się. Myślę, że wielu mogło mieć szansę dzięki temu porównać podejście naszego rządu, przedstawicieli naszego rządu i przedstawicieli opozycji, nie tylko do kwestii kształcenia, ale generalnie do kwestii, w jaki sposób powinniśmy prowadzić naszą politykę, jak myśleć o poszczególnych grupach społecznych i jak wyznaczać pewne kierunki. Mam też wrażenie, że chyba opozycja podrzuciła piłkę ministrowi Czarnkowi, nie wiedząc nawet, że po prostu zostanie tą piłką zbita.
To w takim razie posłuchajmy fragmentu wystąpienia ministra edukacji narodowej.
Ale nie tylko Warszawa niestety. Niestety nie popisał się również tutaj Lublin. W Lublinie, proszę państwa, na galerię Labirynt, skrajnie lewacką, przeznacza się z pieniędzy miejskich 2 miliony złotych. Wiecie na co? Wystawa fotografii mężczyzn wcielających się w psy oraz specjalny występ taniec erotyczny w ubraniu lateksowym. Ludzie, was się trzeba bać! Was się trzeba bać! Was się boją Polacy! Boją się o swoje dzieci! Dlatego dziękujemy pani marszałek Witek za ratowanie polskich dzieci, za wspieranie rodziców i ochronę dzieci. Chronmy dzieci, wspierajmy rodziców, bo ich się trzeba bać. Gdyby oni, nie daj Boże, kiedyś rządzili edukacją, rozwalą nam nasze dzieci, rozwalą nam naszą młodzież. Całkowicie zdemoralizują. To są te projekty. Was się trzeba bać, bo promujecie zboczenia i dewiacje i na to wam nie pozwolimy. Bardzo dziękuję.
I co pani minister pomyślała o tych słowach ministra Czarnka?
Myślę, że ostre jak na debatę publiczną w kontekście wskazania wprost dewiacji, natomiast ostrzeżenie, że trzeba się bać opozycji i wykazanie, na co idą publiczne pieniądze wprost. Dzisiaj, kiedy wielu samorządowców podnosi opłaty swoim mieszkańcom, czy za śmieci, czy chce podnosić opłaty za wodę i ścieki, jednocześnie tak grube pieniądze idą na wspieranie ideologicznie skrzywionych działań niektórych organizacji pozarządowych, pokazują, że faktycznie mamy do czynienia z dwoma różnymi światami. Albo światem wartości, wychowywania do wartości, albo ze światem, który ma te wszystkie wartości niszczyć i im zaprzeczać.
Dzisiaj w Sejmie pewno będzie mniej burzliwa debata na temat uchwały w sprawie ochrony polskich lasów. Czy też spodziewa się pani minister sejmowej burzy?
Spodziewam się ideologicznych ataków, spodziewam się politycznych wystąpień, spodziewam się niestety również manipulacji i kłamstw. Miałam już przedsmak tego w trakcie pierwszego czytania w tym tygodniu na Komisji do Spraw Unii Europejskiej, bo tam stanął projekt tej uchwały. I właściwie z jednej strony posłowie opozycji wykazywali, że nasza uchwała jest niezasadna, bo nic złego się nie dzieje, nic nie zagraża polskim lasom ze strony Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej. Nikt nie chce nam odebrać lasów. A z drugiej strony wykazywali, że błędem są rządy prawicy, w tym Solidarnej Polski, która nadzoruje dzisiaj lasy państwowe, pokazując również, czy próbując wbić słuchającym nas Polakom do głowy, że za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie była prowadzona w Polsce gospodarka leśna, a zaczęło się to wszystko pozyskanie drewna w roku 2015 czy 2016 wraz z przyjściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiste kłamstwa, ale myślę, że wielu Polaków, którzy często w lesie nie bywali albo nie bywają, słuchając takich rzeczy, może w to wierzyć.
Wiemy, jak wyglądała historia przedsiębiorstwa w 1999 roku. Pierwsza próba decyzji przekształcenia lasów państwowych w spółkę Skarbu Państwa, czyli z możliwością sprzedaży, bo jak już jest coś spółką, to łatwiej to, czy jest możliwość sprzedania tego. Potem cała ta historia z możliwością też przekształceń, która trwała za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Ale jakie jest takie sformułowanie, czy taka teza opozycji, którą pani najbardziej uważa za najbardziej nieprawdziwą?
Znaczy, Największym kłamstwem jest właśnie to, że zarzuca się polskim leśnikom, że nie umieją dbać o polską przyrodę i że ich działania szkodzą polskim lasom. Zarzuca się to przedstawicielom organizacji, która w imieniu Polaków od blisko 100 lat, bo od 1924 roku, zarządza polskimi lasami, również tymi lasami, o których dzisiaj przedstawiciele innych państw, jak odwiedzają nasz kraj, mówią, że wyglądają jak lasy pierwotne, tak jakby nigdy tam nie było człowieka, a przecież to wszystko są lasy pielęgnowane ręką polskiego leśnika, tylko robione z głową na podstawie nauki, na podstawie wiedzy i z zamiłowania do lasu, bo każdy leśnik tak naprawdę miłuje przyrodę.
No dobrze, a może argument opozycji, że nic złego się nie dzieje, że nie ma żadnej myśli w Unii Europejskiej, żeby zmienić sposób nadzorowania nad polskimi lasami. Może ona jest prawdziwa?
Mamy dwie ścieżki, którymi jak zaczniemy je przeglądać i podążymy, to widzimy, że opozycja się myli. Pierwsza ścieżka jest taka, że dzisiaj, kiedy się obserwuje część dokumentów już pojawiających się ze strony Komisji Europejskiej, chociażby od roku 2020 patrząc, strategia do spraw różnorodności, potem strategia leśna, całe prawo klimatyczne, w tym rozporządzenia dotyczące pochłaniaczy, dzisiaj procedowany projekt rozporządzenia o odnowie zasobów przyrodniczych, każdy z tych dokumentów, dotykając kwestii środowiskowych, tak naprawdę ingeruje w kwestię gospodarki leśnej, choć gospodarka leśna jest wyłącznym prawem każdego państwa członkowskiego, a nie jest kompetencją wspólną Unii Europejskiej. Więc już poprzez te dokumenty ingeruje się w sposób prowadzenia gospodarki leśnej w każdym państwie.
Ale są rozmaite sposoby ingerencji. Jedna to jest ingerencja na zasadzie takiego przypatrywania się i dobrych rad. Takie ingerencje w nasze życie czasami ma dobra ciocia albo dobry wujek, to może w ten sposób chce ingerować. Czy to jest faktyczne, formalne zawłaszczenie lasów?
Tutaj w tych dokumentach, o których ja mówię, są wprost zapisy, że część obszarów w danym kraju powinno być wyłączonych z ingerencji człowieka, wyłączonych z prowadzenia gospodarki leśnej, oddanych przyrodzie, tak szczytnymi hasłami próbuje szefować Komisja Europejska, czy właśnie część naszej opozycji. I faktycznie często te hasła pięknie brzmią. Natomiast jeśli przełożymy je na to, że jeśli na danym obszarze wprowadzimy jakąkolwiek formę ochrony przyrody, oni nie mają jej sprecyzowanej, generalnie chcą stamtąd zabrać człowieka. Zabranie człowieka oznacza, że możemy mieć zakaz wstępu do lasu, bo na przykład połamane drzewa wiatrami czy śniegiem stwarzające zagrożenie dla przebywających tam ludzi, tych drzew nie będzie miał kto usunąć i zabezpieczyć przebywających tam ludzi. Tak się dzieje już dzisiaj w Puszczy Białowieskiej, że w wielu miejscach jest po prostu zakaz wstępu ze względu na bezpieczeństwo. Druga kwestia, jeśli te tereny mają być objęte jakąkolwiek formą ochrony, tak żeby człowiek w nie ingerował, to równie dobrze można powiedzieć, że lokalna społeczność, która często zbiera tam drewno na opał, czy zbiera rośliny runa, grzyby, jagody, powinna stamtąd zostać usunięta, no bo tak jak w rezerwatach, wyznacza się tylko ścieżki, którymi można się poruszać, już nie wolno poza te ścieżki wychodzić. I w konsekwencji jakby odbierze się tym społecznościom lokalnym dostęp do lasu, który niejednokrotnie oni sadzili, bo przecież to są lasy z pokolenia na pokolenie w danym regionie. Ale to jest ta jedna ścieżka. Druga ścieżka już jest bardziej dosłowna, bo w styczniu tego roku w Parlamencie Europejskim w jednej z komisji przegłosowano wniosek, aby te kompetencje wyłączne państw członkowskich, w tym leśnictwo, przerzucić do kompetencji dzielonych Unii Europejskiej.
I co to znaczy?
I to by oznaczało, że nie tylko w dokumentach deklaratywnych wyznaczano by nam, gdzie i co ciąć albo nie ciąć, ale wprost to Unia by decydowała, jaki model gospodarki byłby preferowany.
Tam
dzisiaj
są
w Polsce
fachowcy.
Tam nie ma fachowców i myślę, że niejednokrotnie już dyskutując w kwestiach przyrodniczych, ekologicznych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przekonywaliśmy się właśnie o tym, że ci urzędnicy są nakarmieni informacjami, które płyną od polskich organizacji pozarządowych, a te niejednokrotnie nie boją się okłamywać. To są często informacje albo wyssane z palca, albo wyolbrzymione. Tak było przy Puszczy Białowieskiej. Tak tak jest dzisiaj przy lasach Pogórza Przemyskiego, gdzie wskazuje się urzędnikom brukselskim, że to są lasy albo pierwotne, albo lasy naturalne, których nigdy nie dotknął człowiek, a my dzisiaj wbrew rozporządzeniom unijnym, czy dyrektywom siedliskowym, czy ptasim, prowadzimy tam gospodarkę leśną szkodząc. Również ostatni wyrok Trybunału Europejskiego, w którym organizacje wnosząc skargę oskarżały Polskę o to, że nie mają dostępu do kształtowania planów urządzenia lasu, co jest nieprawdą, bo mają, jest udział społeczny, są możliwość składania przez nich wniosku. Mało tego, mają prawo zaskarżać te dokumenty, o czym informując komisję nie przekazano. Jedyna kwestia, która różni to, czego oczekują organizacje, a prawo, które dzisiaj mają, to jest to, że organizacje chcą zaskarżyć plan urządzenia lasu na podstawie swoich wrażeń. Czyli wydaje im się, że zapisy w tym planie są szkodzące.
I co w tym niebezpiecznego?
To jest o tyle niebezpieczne, że oceniający to sąd może zawiesić działanie na terenie danego leśnictwa, do czasu rozpatrzenia, przez rok albo dwa, i w tym czasie żaden leśnik nie będzie mógł wykonywać swojej działalności. Dzisiaj zaskarżone plany urządzenia lasu, czekamy na rozstrzygnięcia już naprawdę wiele, wiele miesięcy, jeśli nie lat, w tych przypadkach, które są zaskarżone, ale dzisiaj organizacje muszą wykazać, że działania są szkodliwe, czyli jest większy wysiłek po stronie organizacji. To, czego od nas wymaga TSUE i organizacje pozarządowe, jest to, żeby
dobrze, ale to jest, rozumiem, wyrok TSUE.
To jest wyrok TSUE.
Czyli co, musimy się do tego wyroku zastosować?
Który będziemy próbowali wdrożyć w taki sposób, aby nie zablokować gospodarki leśnej, nie sparaliżować
działań.
To jest kwestia, w jaki sposób podejść chociażby do kwestii organizacji pozarządowych. One by chciały, żeby były jedynymi, które mają prawo do zaskarżania. To jest też jakby nierówne traktowanie, bo dlaczego mieszkańcy lokalnej społeczności, samorząd, które mogą mieć dokładnie odwrotne oczekiwania od takiego dokumentu, nie mają uzyskać dokładnie tego samego prawa. Więc ta dyskusja pewnie jeszcze przed nami. Dzisiaj eksperci i z Lasów Państwowych, i u nas w ministerstwie opracowują różne scenariusze, jak wdrożyć ten wyrok.
Jak jest wyrok TSUE, to jest przeważnie czas podany, jak długo Polska ma i ile czasu ma na implementację takiego wyroku.
Oczywiście to dzisiaj nie jest wyznaczony jeszcze termin, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że i mamy również rok wyborczy, mamy duże zaangażowanie polityczne urzędników brukselskich, więc prawdopodobnie będą chcieli również ten temat wykorzystać jeszcze przed jesienią.
Uczy nas doświadczenie choćby z KPO, konsekwentnie potrafią urzędnicy brukselscy wymuszać wprowadzenie rozmaitych rozwiązań, które oni uznają za dobre.
Tak, ale jeśli my mamy dobre argumenty, to też potrafimy się temu opierać.
Ale tych argumentów się nie słucha.
Często się nie słucha, ale mam przykład takiego gatunku ryby, parposz, jakiś czas temu, właśnie na podstawie wrażeń organizacji pozarządowych, które napisały nawet tekst do jednego z czasopism, że w związku z tym, że w sieciach znaleziono osobniki tego gatunku, to oznacza, że na pewno właśnie tutaj przy chyba Półwyspie Helskim musi być miejsce lęgu tej ryby, więc tam powinien być obszar chroniony, który powinien objąć olbrzymi teren. Podjęliśmy dyskusję, wykazaliśmy argumentami, że są to bzdury i fakt, zajęło to dużo czasu, wiele lat, ale wygraliśmy tą dyskusję. I jeśli się chce, można to zrobić.
Ale dyskusji na temat Puszczy Białowieskiej, która była bardziej istotna, nie wygraliśmy.
Dlaczego? Dlatego, że za poprzedniego rządu, już od roku tak naprawdę 2008, organizacje pozarządowe zaczęły wdrażać swoje zmiany w dokumentach, które obowiązywały na terenie Puszczy Białowieskiej. I wtedy właśnie wyrzucano do kosza pracę ekspertów wykonywaną na gruncie i na podstawie wrażeń i oczekiwań NGO-sów ówcześni urzędnicy w Ministerstwie Klimatu i wtedy Środowiska, czy też w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednym ruchem skreślali pewne zapisy i przychylali się do propozycji organizacji. Już wtedy właśnie powstała tak zwana definicja profesora Wesołowskiego o tym, że mamy drzewostany stuletnie jako cenne. I oni wtedy uznali, że za drzewostan stuletni można uznać każdy drzewostan, w którym przynajmniej 10% drzew jest w wieku 100 lat. Czyli jeśli mamy uprawę 10-letnią, ale jest jakiś starodrzew zajmujący 10% powierzchni, to to całą uprawę należy uznać za stuletni drzewostan i to zostało wpisane do dokumentów. I z tym było bardzo trudno wtedy walczyć.
Uchwały nie powstrzymują działań komisarzy europejskich. To jest właściwie taki znak, że polski Sejm, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta, jest przeciwko, ale ten znak jest takim znakiem z punktu widzenia działania Unii Europejskiej słabym.
Przede wszystkim to jest sygnał również tutaj dla Polaków, że dzieje się coś na terenie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, co może odebrać nam prawo do wyłącznego decydowania o 1/3 powierzchni naszego kraju. Druga kwestia jest taka, że w ślad za posiedzeniem Komisji Envi w styczniu tego roku będzie posiedzenie teraz, w kwietniu, 23 albo 24 Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, na której dokładnie te same kwestie zostaną postawione i liczę na to, że choćby ta dyskusja wywołana przez Polskę na arenie międzynarodowej otrzeźwi część parlamentarzystów, że są to niebezpieczne działania i mam nadzieję również, że tych parlamentarzystów opozycji z ugrupowań Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, którzy poparli w styczniu zmianę traktatów i przejęcie leśnictwa do kompetencji wspólnej, zabranie nam wyłączności, że teraz ta chociażby dyskusja i ta uchwała powstrzyma przed podobnym działaniem.
Na takie posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Unii Europejskiej, tak pani powiedziała?
Tak.
A Unia Europejska ma konstytucję?
Tak się nazywa. Ja nie wiem, skąd taka nazwa tej komisji. Natomiast te zmiany będą przechodziły przez wiele różnych komisji Parlamentu Europejskiego i bardzo często właśnie od tego się zaczyna, że jest albo rezolucja w Parlamencie Europejskim, potem są wnioski kolejne głosowane, a później w oparciu właśnie o te rezolucje Komisja Europejska mówi, no w odpowiedzi na oczekiwanie Parlamentu Europejskiego przygotowaliśmy projekt taki i taki. Dzisiaj rozporządzenie o zasobach, o odnowie zasobów przyrodniczych jest właśnie oparte o rezolucje wcześniej przyjęte przez Parlament Europejski. Komisja mówi, no ale przecież Parlament tego od nas oczekiwał.
Uchwała, tak, zacytuję fragment. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników. Takie ataki są?
Takie ataki są, począwszy od tego, że zarzuca się polskim leśnikom prowadzenie rabunkowej gospodarki leśnej albo dewastację polskich lasów, albo używając emocjonalnego języka, często prawie że wulgarnego, rżnięcie polskich drzew. To jest wszystko jakby skierowane właśnie po to, żeby Polacy, słysząc takie stwierdzenia, widząc później samochód z drewnem jadący po ulicy, mieli jasne skojarzenie, że dzieje się coś złego. I wtedy przy braku poparcia Polaków dużo łatwiej takie zmiany w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim przełożyć na zmianę traktatów.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach. Czyli do czego?
Do tego, aby każdy dokument, w którym pojawia się...
To jest wezwanie do pani minister.
Też. W każdym dokumencie...
Jak pani sprosta takiemu wyzwaniu?
Dzisiaj w wielu miejscach już odpowiadamy na to wyzwanie zawczasu. Wszędzie tam, gdzie pojawia się informacja o tym, że środowisko jest ruszane i będzie ingerencja w gospodarkę leśną, my wykazujemy, że komisja przekracza zapisy traktatowe. Jest to potem poddawane pod dyskusję prawną w Komisji Europejskiej. Są zmuszani do udzielania nam odpowiedzi, ale często jest tak, że te kwestie dotyczące leśnictwa są umieszczane w wielu innych dokumentach, niekoniecznie wprost mówiących o gospodarce leśnej. To są dokumenty związane z rolnictwem, to są dokumenty...
Przeoczyliśmy jakiś zapis i zaakceptowaliśmy, czy nie?
Nie, do tej pory na szczęście nie. Natomiast zwracam uwagę, że pojawiły się takie dokumenty jak strategia właśnie do spraw różnorodności biologicznej, która nie wymagała zgody żadnego państwa, nie była konsultowana z nikim, ale pojawiła się dzisiaj na przykład organizacje pozarządowe uważają, że ona jest dokumentem obowiązującym i próbują nas z realizacji zapisów tam wskazanych.
Jest?
Nie jest. To jest tylko komunikat Komisji Europejskiej na temat o tyle niebezpieczne, że do zapisów tam zawartych pojawiają się kolejne projekty Komisji Europejskiej, właśnie między innymi rozporządzenie o odnowie zasobów przyrodniczych, gdzie już wiążąco starają się zapisać wymagania w stosunku do poszczególnych państw członkowskich.
Całą dyskusją wokół klimatu, zmian klimatu w polityce, zielonej polityce Unii Europejskiej towarzyszą jakieś założenia. Jak pani przyjmuje te założenia, jak pani odbiera dyskusję europejską na temat zielonej transformacji?
Jako niebezpieczne, ideologiczne podejście do naszej przyszłości, dlatego że niejednokrotnie już się przekonałam, że te dokumenty są tworzone przez ludzi, którzy nie mają wiedzy, nie mają, nie są oparte o żadne badania eksperckie i
często... Klimat się zmienia, jest ocieplenie klimatu, grozi światu susza, jest coraz więcej rozmaitych zjawisk niebezpiecznych, przyrodniczych, to nie są argumenty?
Oczywiście to są argumenty ważne, natomiast myślę, że warto też oddzielić cel, bo wszystkim nam zależy na ochronie przyrody, wszystkim nam zależy na tym, żebyśmy żyli w czystym środowisku. Natomiast często działania, które są zapisane jako prowadzące do osiągnięcia tego celu, na są przykład? Tak nieprzemyślane, że prowadzą do skutków odwrotnych do zamierzonych. Na przykład, jeśli mówimy o ochronie różnorodności biologicznej, czy tego bogactwa biologicznego, które globalnie faktycznie jest tracone, Komisja Europejska proponuje w swoich dokumentach, abyśmy wyłączali z użytkowania kolejne obszary i pozostawiali je procesom, obserwacji procesów naturalnych, co niestety w trakcie badań już ponad stuletnich, choćby na terenie naszego kraju, pokazuje, że to takie działanie, pozostawienie przyrody samej sobie, prowadzi do zubożenia bogactwa przyrodniczego, do pozbywania się części gatunków, do utraty części siedlisk.
To się, to zdanie pani minister nie zgadza się ze zdrowym rozsądkiem. Dlaczego niby?
Dlatego, że przyroda dzisiaj, wtedy, kiedy człowiek prowadzi swoją politykę, mówię tutaj o gospodarce leśnej, przyspiesza pewne procesy i jest w stanie w jednym miejscu chronić kilka gatunków. Wtedy, kiedy następuje, kiedy przyroda postępuje sama, bardzo często wkraczają najpierw gatunki najbardziej dominujące. Wszystko jest tak jak dzisiaj na terenie Puszczy Białowieskiej. Generalnie zaczyna dominować grab. I to bogactwo, którym się szczyciliśmy, mnogość siedlisk, która została wypracowana ręką człowieka, dzisiaj jest upraszczana. I to nie znaczy, że w tym jest coś złego, bo czasem obserwacja procesów jest bardzo ciekawa, bo jesteśmy w stanie jakby przewidywać pewne konsekwencje, ale nie mówmy, że to ma służyć ochronie różnorodności biologicznej, bo jest dokładnie odwrotnie.
Jest godzina 8:37, Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, jest gościem Poranka Wnet. Są jakieś interesy w tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej?
Poza ideologią, która, tak jak powiedziałam, jest i ma prowadzić nas do tego, abyśmy stali się kontynentem wiodącym, najbardziej ambitnym, takim, który będzie mógł sobie przypiąć medal, że jest pierwszy. Natomiast oczywistym jest, że każde państwo, wbrew temu, że robi sobie zielony PR, dba o swój interes tak, żeby gospodarka się rozwijała, żeby przemysł miał szansę się rozwijać i żeby zacząć dominować gospodarczo nad innymi państwami. I w tej zielonej polityce również tak to wygląda. Bardzo często, pomimo szczytnych haseł, obserwujemy, że niektóre państwa członkowskie zapewniają sobie różnego rodzaju wyjątki.
Ale Polska się na to zgadza.
Na to, żeby inne państwa dominowały? Raczej nie.
Na to, żeby wejść w cały proces zielonej transformacji, żeby ułatwić, czyli wydać pieniądze na te interesy, o których mówi pani minister.
Nie, myślę, że tutaj mamy do czynienia z tym, o czym wcześniej mówiłam, że generalny cel do tego, aby dążyć do zmniejszenia emisji, które, no trudno z tym dyskutować, są szkodliwe, aby dążyć do tego, aby zwiększyć pochłanianie, co ma również jakby sprzyjać neutralności, to jest zupełnie inna rzecz niż drogi, które są wyznaczane przez ideologów czy urzędników brukselskich. I nawet jeśli wspólny cel nas zbliża, to działania prowadzące do tego celu są działaniami na tyle niebezpiecznymi, że Polska z nimi się zgodzić nie może. I przykładem jest chociażby niedawno przyjęte rozstrzygnięcie dotyczące zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. No, myślę, że właśnie to jest przykład tego, że często takie państwa jak Niemcy zakulisowo uzgodniły sobie z Komisją Europejską pewne wyjątki wygodne dla siebie. Takie zapisy, które wbrew temu, że często mówi się o transparentności, absolutnie nietransparentnie zostały do tych dokumentów, gdzieś w tych dokumentach zaszyte, czy za chwilę ma się nimi zajmować Komisja Europejska. I to tym bardziej pokazuje, jak ważne jest dzisiaj, aby zbierać poparcie wśród parlamentarzystów europejskich, czy wśród innych państw członkowskich w kontekście tego, w jaki sposób sposób politykę swoją prowadzi Polska. Niejednokrotnie już pokazaliśmy, że mieliśmy rację, chociażby w kwestii tego, aby nie uzależniać Europy i państw członkowskich Unii Europejskiej od Rosji. Dzisiaj wszyscy się boleśnie przekonujemy o tym, że Polska miała rację.
Przed panią minister ciężki dzień, bo rozumiem, że pani minister będzie referowała treść tej uchwały.
Ja jestem przedstawicielem wnioskodawców, tak, natomiast to już jest drugie czytanie, a ono się też rządzi swoimi prawami. Ta dyskusja będzie trochę krótsza, ale spodziewam się, że będzie bardzo emocjonalna. Liczę również na obecność pani minister Anny Moskwy, która będzie chciała zabrać głos również w kontekście leśnictwa polskiego.
Ja tylko dodam, że pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, jest absolwentką Politechniki?
Uniwersytetu dzisiaj przyrodniczego. Kiedyś to była Akademia Rolnicza, wtedy, kiedy jeszcze ja kończyłam. Wydział Leśny.
Wydział Leśny. Jest pani doktorem?
Nie, jestem magistrem inżynierem.
A czy pani magister inżynier ma dobry wzrok i może przeczytać, jakie piosenki mamy przygotowane i wybrać jedną z tych piosenek? Czy czytamy? Możemy głośno czytać. Jest tam chyba Zbigniew Wodecki, Irena Santor, Super Trump, The Beatles. Znaczy,
ja już widząc Zbigniewa Wodeckiego, jestem bardzo za tym głosem. Mam słabość do nie tylko skrzypiec, ale również do śpiewu pana Zbigniewa Wodeckiego, świętej pamięci.
Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka w Net i piosenka na życzenie pani minister.
Dziękuję.